Obrazy wojny. Ze zbiorów Muzeum II Wojny Światowej.
Marzena Bakowska, witam i zapraszam do zgłębienia nietypowej kwestii. Dziś mówić będziemy o wydarzeniach, które miały miejsce w czasie wojny, ale niejako przy okazji. Dowiemy się, jak Muzeum II Wojny Światowej pozyskuje eksponaty, które opowiadają o losach ludzi, a przy tej okazji o ważnych momentach sprzed kilkudziesięciu lat. Jak powstają muzealne kolekcje? O tym Monika Sołoduszkiewicz z działu zbiorów.
Kolekcja to w zasadzie jednorodny zbiór przedmiotów, na przykład dzieł sztuki, obrazów, broni, numizmatów, gromadzonych ze względu na ich wartość historyczną, naukową albo artystyczną. Z drugiej strony w naszej instytucji funkcjonują też kolekcje rozumiane jako zbiory materiałów pochodzących od jednej osoby. Nierzadko udaje nam się pozyskać obszerne kolekcje, które obfitują w dokumenty, fotografie i osobiste pamiątki, które pokazują całe spektrum doświadczeń danej osoby od momentu wybuchu wojny aż do jej zakończenia. Pozyskujemy obiekty w sposób trojaki. Najczęściej są to zakupy, oczywiście jeżeli potrzebujemy jakichś konkretnych eksponatów przy okazji organizowania wystaw czasowych, to zespoły merytoryczne zgłaszają takie zapotrzebowanie do działu zbiorów i wtedy rozpoczyna się proces szukania konkretnych eksponatów, czy to na aukcjach lub u prywatnych kolekcjonerów. Inna droga, jaką eksponaty do nas trafiają, to umowy depozytowe. Są to umowy zawierane z osobami prywatnymi, które nie są do końca przekonane co do idei przekazania nam swoich pamiątek na zawsze. A więc takie umowy depozytowe są zawierane na okres od 2 do 30 lat. Takim najciekawszym sposobem pozyskiwania obiektów i eksponatów do kolekcji muzealnych są oczywiście dary i darczyńcy. Interesujący z naszej perspektywy jest proces zmiany statusu, jakiemu podlega rzecz, kiedy przechodzi ze sfery codzienności do muzealnego inwentarza. Z każdym przysłowiowym świstkiem papieru albo haftowaną w czasie deportacji serwetą stoją ludzkie historie. Darowane eksponaty to często osobiste relikwie, które są nierozerwalnie związane z trudną i dramatyczną historią rodzin naszych darczyńców. I myślę sobie, że nie tylko darczyńcy, ale i nasz zespół działu zbiorów mamy poczucie, że zachowując i dbając o przekazane obiekty, zachowujemy też pamięć o ich bliskich.
Jednym z takich przedmiotów jest nóż, który można oglądać na wystawie stałej. Podarowała go Maria Borkowska-Flisek, znana w Gdańsku animatorka kultury, która organizuje wystawy polskich i litewskich artystów. Kiedy była dzieckiem, została zesłana w głąb Związku Radzieckiego. Nożem tym posługiwała się jej rodzina, mówi dr Marcin Westphal, kierownik działu zbiorów.
To jest część, w którym opowiadamy o Polakach zesłanych na Syberię w początkach wojny i też w późniejszym okresie. Coś takiego jak nóż, na który codziennie specjalnej uwagi nie zwracamy, tutaj ma szczególne znaczenie. To są obiekty, które były wykorzystywane przez zesłańców syberyjskich, bo oprócz tego noża mamy tutaj ozdoby choinkowe przez nich wykonywane, listy czy rysunki przez nich rysowane, a nawet taką specjalną maskę na twarz. Nie było wtedy specjalnych kremów chroniących przed mrozem, no więc ludzie chronili się w taki sposób. No i ten nóż wykorzystywany na Syberii, jak widać, jest bardzo mocno zużyty, intensywnie był wykorzystywany przez długi, długi okres czasu. Widać na nim celowo zachowane przez naszych konserwatorów, taką decyzję podjęliśmy, resztki rdzy. Chodziło o to, aby ten obiekt był jak najbardziej autentyczny. Można by go wyczyścić, można byłoby sprawić, żeby się błyszczał pięknie, ale nie o to chodzi. Chcieliśmy, żeby pokazać go tak, jak on wyglądał w tym momencie, kiedy on był użytkowany na Syberii. No i chyba to się udało nam pokazać. Myślę, że ten ząb czasu widoczny na nim jest tutaj równie ważne jak cała historia, jak wszystkie obiekty, które obok się znajdują.
Jest to nóż kuchenny rodziny Borkowskich. Jest to rodzina polskich Żydów, która po ucieczce z Warszawy do Lwowa została deportowana w czerwcu 1940 roku do Maryjskiej Autonomicznej Republiki Radzieckiej w pobliżu Uralu. Na zesłaniu ojciec rodziny Stanisław został aresztowany i skazany na 25 lat łagru, gdzie zmarł w 1952 roku. Natomiast jego żona Olga i córka Maria przybyły do Gdańska w 1946. Ten nóż kuchenny, który jest pozornie takim nic nieznaczącym przedmiotem, przeszedł z nimi całą tytułaczkę. Służył na przykład do cięcia drzazg używanych do rozniecania ognia i codziennych prac kuchennych.
Muzeum przygotowuje notacje filmowe ze świadkami historii. Darczyńcy często opowiadają o swoich losach, o losach swoich rodzin. Tak było też w przypadku Marii Borkowskiej-Flisek, która urodziła się w 1933 roku w Częstochowie.
Mój ojciec pracował jako inżynier, kierownik warsztatów w prywatnej fabryce Stradom. Ta fabryka produkowała worki, jute, tam jakieś sznury, szpagaty i tak dalej. No i tam żeśmy mieszkali do wojny. Nie miałam rodzeństwa, jestem jedynaczką. Już jak się czuło wojnę, to tata uznał, że najlepiej wysłać mamę i mnie do Warszawy, która miała być w owym czasie nie do zdobycia miastem. I myśmy wylądowały z mamą u mojej babci po stronie mamy, czyli Estery Minc. I później już tata znalazł się w Białymstoku. Przyjechałyśmy z mamą do tego Białegostoku, tam na nas tata czekał i nie pamiętam, w krótkim czasie, chyba w ciągu miesiąca, pojechaliśmy do Lwowa. W nocy z 20 czy któregoś czerwca wzięli, przyszli, za frak wzięli i wywieźli. I do wagonów towarowych, do wagonów bydlęcych. No wolno było tam coś wziąć. No i rodzice to, co mogli, to łapali. No i wsiedli do tego wagonu. Znaleźliśmy się w tak zwanym uczastku. Uczastek to jest po rosyjsku, no ja wiem jak, działka, osiedle. Nie wieś, taka sensu stricto, tylko osiedle. I tam były baraki. To było wszystko w głębokich lasach, w Marijskiej Republice. Każda z rodzin, która była w tym wagonie, dostała jakoś jeden pokój w baraku. Notabene między pokojami nie było ściany do końca, tylko przerwa była od sufitu. No i tak żeśmy tam nas wepchnięto. A Polaków wzięto do robót do lasu. Ponieważ mój tata był inżynierem, reszta to byli lekarze, adwokaci, w każdym razie nie techniczni. Tata był inżynierem, do tego był bardzo taki, miał charakter lidera. Zorganizował brygadę, która niby miała, wmówiła Rosjanom, że oni odkomarzą te tereny i wysuszą bagna. No już to było absolutne tego, ale fakt jest faktem, że to pozwoliło tym wszystkim ludziom, tej inteligencji chodzić spokojnie do lasu i siedzieć i nikt im nie przeszkadzał, bo oni mieli suszyć te błota. Komary cięły, Polacy nie byli przygotowani na takie warunki, więc tam panowie niektórzy w piżamach chodzili do tej pracy, no różnie to było.
W kołchozie pani Maria ukończyła klasę od 1 do 5 szkoły podstawowej. Po zawarciu układu Sikorski-Majski w lipcu 1941 roku została rodzina zwolniona z niewoli. Jednak 2 lata później ojciec, Stanisław Borkowski, został aresztowany przez NKWD i skazany za działalność szpiegowską na rzecz Polski. Zmarł w 1952 roku, a pani Maria z matką zamieszkały w Gdańsku.
Obrazy wojny ze zbiorów Muzeum II Wojny Światowej.
Wróćmy do opowieści o tym, jak powstają muzealne kolekcje.
Obecnie w muzeum znajduje się blisko 50 tysięcy eksponatów, z czego ponad 20 tysięcy z nich pochodzi z darów. Wśród tych 50 tysięcy eksponatów to 10 tysięcy dokumentów, ponad 11 tysięcy fotografii i ponad 13 tysięcy eksponatów. Utrzymujemy stałe kontakty z darczyńcami, nie tylko z Polski, ale również Niemiec, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, a nawet Australii. Proces przyjmowania daru wygląda w ten sposób, że podpisujemy protokół czasowego przekazania obiektu do muzeum, następnie po wstępnym opracowaniu obiektów, czyli ustaleniu prowiniencji, ich przeznaczenia, datacji, personaliów osób, których dotyczą dane materiały, sporządzamy umowę darowizny i w ten sposób obiekt staje się własnością instytucji.
Eksponat, który pozyskaliśmy, przechodzi specjalną drogę od pomieszczenia rozładowni, miejsca, gdzie może wjechać nawet samochód ciężarowy, gdzie obiekt jest poddawany wstępnej oględzinom, oczyszczeniu, oględzinom konserwatorskim również i gdzie podejmowana jest decyzja, co dalej z nim robić. Wprowadzamy go do windy towarowej, zjeżdżamy na poziom -1, gdzie znajdują się pomieszczenia kwarantanny i pomieszczenia pracowni konserwatorskich. W tych pomieszczeniach kwarantanny obiekt czeka na szczegółowe już decyzje i ewentualne prace konserwatora, ale zasadniczo, o ile nie ma specjalnych wymagań, to wszystkie obiekty, które trafiają do naszych zbiorów, są poddawane zabiegom dezynfekcji w komorze fumigacyjnej. No więc one do czasu przeprowadzenia tej dezynfekcji leżą w pomieszczeniu kwarantanny, później po wykonaniu tych zabiegów wracają do pomieszczeń konserwatorskich, gdzie już konserwator, jeżeli oczywiście jest to konieczne, dokonuje jakichś dodatkowych prac, oględzin i gdzie decyduje ostatecznie, że obiekt już jest zabezpieczony właściwie i może trafić do magazynów zbiorów, bądź na wystawę stałą, czy też czasową, w zależności od tego, jakie jest jego przeznaczenie. Wtedy ponownie wprowadzamy go do windy i zjeżdżamy na poziom -3, gdzie znajdują się wystawy, wystawa stała, wystawy czasowe i pomieszczenia magazynowe.
w którym między innymi właśnie w tej chwili jesteśmy. To ogromne pomieszczenie, ale jesteśmy pod ziemią.
Tak, jesteśmy 14 metrów pod ziemią, to jest bardzo duże pomieszczenie, wysokie. Do samego stropu mamy 6 metrów, specjalne regały o dużej nośności. Jedne mają nośność 100 kg na półkę, inne nawet 300 kg na półkę. Jak widać, część obiektów jest przechowywana w specjalnych pudłach. To nie są zwykłe kartony, to są pudła z tektury bezkwasowej, czyli takiej, która nie wchodzi w reakcję z obiektem, który znajduje się wewnątrz. I w tych pudłach są przechowywane obiekty mniejsze, nie o dużych gabarytach. Większe są przechowywane nie w pudłach, często luzem bądź w specjalnych opakowaniach, przykryte fizeliną, żeby kurz na nich nie osiadał. Jak widać, na pudłach mamy specjalne oznaczenia, sygnaturami, jakie obiekty wewnątrz w danym pudle się znajduje.
I możemy przez system elektroniczny dowiedzieć się i sprawdzić sobie w komputerze, co w danym pudle jest. Nie musimy otwierać.
Zgadza się. Przy tej dużej masie obiektów, już przekraczającej 50 tysięcy eksponatów, byłoby trudne wyszukiwanie, a właściwie prawie że niemożliwe wyszukiwanie, powiedzmy, na chybił trafił. My musimy mieć to wszystko zewidencjonowane, dokładnie opisane i oznaczone. I na każdym pudle znajduje się numer, znajdują się sygnatury obiektów, które są wewnątrz w tym pudle. I ta informacja o tym, że obiekt o sygnaturze M507/1 znajduje się w magazynie o określonym numerze, na regale numer 48, na półce numer 3, w pudle numer 28, taka informacja znajduje się w bazie danych ZEUS. I dzięki temu, sprawdzając u nas w bazie danych, wiemy, do którego magazynu się udać, do którego regału podejść i z której półki zdjąć właściwe pudło, aby móc obejrzeć, wyciągnąć z niego określony eksponat.
Tutaj specjalne chyba warunki panują, bo słyszymy klimatyzację.
Tak, słyszymy klimatyzację. Klimatyzacja zapewnia w magazynach stałe warunki przechowywania, stałą wilgotność, stałą temperaturę. W zależności od tego, czy mamy okres letni, czy zimowy, to oscyluje od około 50-55%, jeżeli chodzi o wilgotność. Ona jest tutaj dla nas najważniejsza, bo najbardziej zagraża jej podwyższony bądź obniżony poziom, zagraża najbardziej eksponatom, a przechowujemy tu obiekty wykonane i ze skóry, i z drewna, i z metalu, i z papieru również, ale też i tkaniny. Wszystkie one są rozdzielone, są przechowywane w różnych pomieszczeniach magazynowych, w których staramy się zapewnić im właściwe dla nich jak najlepsze warunki.
Jesteśmy 14 metrów pod ziemią. Czy to nie jest jakoś niebezpieczne, że na przykład nagle coś się zawali albo zaleje woda nas z pobliskiej motławy?
Woda jest dla nas największym zagrożeniem oczywiście. Do tej pory takiej sytuacji nie mieliśmy, ale zwracamy bardzo na to uwagę. Budynek jest wyposażony w najróżniejsze systemy pomp, zabezpieczeń, które mają chronić nas przed takimi sytuacjami. Oczywiście nigdy nie możemy wykluczyć jakiegoś nieszczęścia. Jak na razie jeszcze nas ono nie dotknęło. Natomiast staramy się, żeby coś takiego się nie wydarzyło. Chociaż faktem jest, że ta lokalizacja na 14 metrów pod ziemią przysparza sporo problemów, chociażby nawet z przemieszczaniem eksponatów, szczególnie tych o większych gabarytach.
Tutaj mamy pudła, mamy metalowe pudła, także tu widzę taki bardzo dziwny regał, bo pionowo są przechowywane eksponaty.
Tak, jest to specjalny regał do przechowywania tablic, obrazów, obiektów wąskich, ale często o sporych gabarytach, które leżąc na półce zajmowałyby zbyt dużo miejsca, ale też i dla których takie przechowywanie jest lepsze ze względów konserwatorskich. Oczywiście to jeszcze będziemy nieco modyfikować, bo będziemy starali się wykorzystać lepiej miejsce, jakie tutaj mamy na tych regałach, ponieważ one są przeznaczone do obiektów o dość dużych gabarytach, a my nie mamy ich, na przykład obrazów o dużych gabarytach, nie mamy aż tak wiele, no więc żeby korzystać ekonomicznie tę przestrzeń, będziemy chcieli zmodyfikować nieco ten regał, ale jest on pomyślany tak, aby można było zmieścić na nim jak najwięcej obiektów, które są wąskie i które w innych miejscach nie byłyby trudne do przechowywania.
Jeżeli chodzi o najciekawsze darowizny z ostatniego roku, to są to na przykład uszyty ręcznie w czasie wojny wypchany sianem lub słomą miś zabawka w takiej pasiastej sukience, który należał do darczyńcy z Warszawy. Ta dziewczynka bawiła się nim przez cały okres wojny. Jednym z najciekawszych eksponatów pozyskanych w ostatnich miesiącach jest na pewno drewniana skrzynia z lekami, pochodząca ze szpitala Najświętszej Maryi Panny, prowadzonego przez siostry Boromeuszki przy ulicy Rołunkowej w Gdańsku. Na wielu z tych lekach wciąż zachowały się oryginalne plomby produkcji, producentów, a większość przekazanych obiektów nigdy nie była otwierana. Medykamenty, których używano w czasie okupacji, należały do cioci darczyńcy, siostry Clarentis. Obiekty zostały przed nią ukryte w czasie ucieczki do Berlina przed zbliżającym się frontem Armii Czerwonej. Brat siostry Clarentis, żołnierz Armii Krajowej, nie tylko dostarczał do szpitala jedzenie w obliczu dramatycznej sytuacji i trudności aprowizacyjnych, ale też podjął się zadania ewakuacji członkiń zakonu. Udało mu się wywieźć je z miasta i w ten sposób siostry Boromeuszki przeżyły wojnę. W ostatnim czasie trafił też do nas obozowy pasiak, bluza i para spodni, razem z walizką, które należały do Olgierda Adama von Kukowskiego, więźnia obozu Dachau. Olgierd Adam von Kukowski był synem właściciela majątku Kolibki, Witolda von Kukowskiego, zamordowanego w lasach Piaśnicy. Po wyzwoleniu obozu Dachau Olgierd von Kukowski przeniósł się do Szwecji i właśnie w tej walizce przekazanej nam razem z pasiakiem zapakował się i wyemigrował.
W jaki sposób ewidencjonuje się zabytki, które Państwo pozyskują do swoich zbiorów?
Od początku ewidencja w naszym muzeum odbywa się w sposób elektroniczny.
Krystyna Dąbrowska.
Jest to program o nazwie ZEUS, wybrany w 2010 roku przez specjalistów, którzy konsultowali się z trójmiejskimi muzealnikami. Ostatecznie program ten został wybrany po skonsultowaniu się z pracownikami Narodowego Archiwum Cyfrowego. Był to oryginalnie program służący do opisywania fotografii, jednak stworzono specjalną wersję dopasowaną dokładnie do Muzeum II Wojny Światowej. Spełnia on wszelkie wymogi wymieniane w ustawie o muzeach, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a także rozporządzeniu ministra w sprawie zasad prowadzenia ewidencji. Jest to bardzo profesjonalny, ale zarazem intuicyjny program. Podział jest prosty, dostępny w zasadzie dla każdego pracownika, niekoniecznie zajmującego się eksponatami. Podstawowy podział polega na rozróżnieniu archiwaliów, fotografii i obiektów trójwymiarowych. Początkowo tematy wydzielone w programie związane były z budową wystawy stałej. Tak naprawdę chodziło o to, aby stworzyć system, w którym każdy eksponat byłby szczegółowo opisany, a także przede wszystkim dostępny właśnie dla wszystkich pracowników muzeum, a także dla firm zewnętrznych, które zajmowały się projektowaniem. Dzięki temu praca była znacznie ułatwiona. Projektanci mieli dostęp do najmniejszych szczegółów eksponatów, takich jak wymiary czy waga, dzięki czemu mogli lepiej zaprojektować sposób, w jaki będą prezentowane.
W jaki sposób odbywa się wyszukiwanie? Czy na przykład po dacie powstania zabytku, czy na przykład po jakichś cechach charakterystycznych, czy może po tym, w jaki sposób był pozyskiwany do muzeum?
W zasadzie możemy wyszukać eksponat po każdym z wymienionych przez panią elementów. Jest to bardzo duże ułatwienie, jeśli przychodzi nam do przeprowadzania kwerend, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, ponieważ wpisujemy do programu hasło kluczowe, które nas w danym momencie interesuje. Może to być data, może to być hasło gazeta, naszyjnik, element biżuterii, bo takie oczywiście też się zdarzają. I program ZEUS pokazuje nam wszystkie obiekty związane z tym danym hasłem. Właśnie podczas tworzenia takich kart ewidencyjnych uzupełniamy tam szczegółowe informacje, takie właśnie jak materiał, technika, lokalizacja, nadajemy sygnaturę w sposób trwały, powinna być ona nadana oczywiście. Należy też zamieścić tam co najmniej 8 odwzorowań każdego obiektu. W zasadzie jest on pokazany tam z każdej strony, dzięki czemu ta identyfikacja wizualna jest znacznie ułatwiona.
Każdy z Państwa może stać się darczyńcą lub przekazać w depozyt muzeum swoje pamiątki. Dziś mówiliśmy, co się dzieje z tymi, które trafiają do Muzeum II Wojny Światowej. Zachęcamy do jego odwiedzania. Autorka audycji Marzena Bakowska i realizator Stefan Kotiuk.
Obrazy wojny. Ze zbiorów Muzeum II Wojny Światowej.